하늘에서 밤이 Слово Евангелие według Świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słyszymy znów Chrystusa, który przechodził wszędzie, odwiedzał wszystkie miasta i wszystkie wioski i głosił. Czy nie rozumiecie, że to się do nas wszystkich odnosi? Dzisiaj Chrystus przychodzi do nas. Ten, kto z Bogiem zamieszkuje, nie będzie płakał. Bóg będzie z nim nawet wtedy, kiedy po ludzku będzie bardzo trudno. To jest droga. Idźcie nią. Tak dzisiaj mówi wyraźnie Chrystus. To jest nasza droga. I tą drogą będziemy chodzić. Taka jest nasza droga na ziemi. Szczęśliwi wszyscy, którzy ufają Panu. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy z Bogiem, czy Bóg jest nam obojętny. Prorok mówi, zaiste o ludu, który zamieszkujesz z Bogiem w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Ale musisz zamieszkiwać z Bogiem. On ukaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, to zaraz ci odpowie. Jaka siła modlitwy. Zaraz ci odpowie. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi od ciebie. Jeżeli oczy twoje patrzeć będą na twojego mistrza, jeżeli twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się nad tobą, to jest droga. Idźcie nią. Czyli Bóg zgłasza gotowość bycia z nami. Czy my jesteśmy otwarci na takie towarzystwo? On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja czoda będzie pasła się w owym czasie na rozległych pastwiskach. To wszystko obiecuje Bóg. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło 7 dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po urazach. Głoście wszystkim, mówcie to wszystkim, bliskie jest Królestwo Boże. Ale codzienność, z którą mamy do czynienia nas czasami przerasta. Bóg patrzy na nasze rany i dlatego przychodzi. Dlatego jest Boże Narodzenie, nawet każdego roku od nowa. Bo czy przyszło już do nas Królestwo Boże, o które modlimy się codziennie? Ewangelia jest po to, aby dzielić się nią ze wszystkimi. Bo Ewangelia chowana nic nie oznacza. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. To jest przechodzące nasze wyobrażenie. Jezus, który obchodzi każdy kąt naszej ziemi. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I w takim kontekście, takiej bliskości, takiej zażyłości z człowiekiem, On przywołuje swoich uczniów, swoich apostołów i ich wysyła ich. Słuchajcie, głoście, leczcie, uzdrawiajcie ze wszystkich niemocy człowieka, bo tylko Bóg może ich uleczyć. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I teraz chciałbym się zatrzymać nad tym, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. A gdyby tak na tej choince bożonarodzeniowej w naszym domu był taki napis. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Darmo otrzymaliście odnosi się to, że Chrystus przyszedł bez naszej, jakby powiedzieć, zasługi. Przyszedł darmowo. Do każdego. No i teraz, czy my darmowo będziemy dawać, dalej przekazywać? Nie brakuje, zwłaszcza w grudniu, przeróżnych sondaży na temat Bożego Narodzenia oraz prób jego zdefiniowania. Również w dzisiejszej Ewangelii znajduje się wspaniały tego przykład. Tę ewangeliczną definicję możemy zabrać ze sobą. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Zdanie to szczególnie jest zawieszone na świątecznym drzewku, należałoby wyjaśnić. Mówi nam ono o bezinteresowności każdego Bożego daru, zwłaszcza tego daru doskonałego, jakim jest Jezus. Bóg daje nam swój dar największy, daje nam swojego Syna. I ten Syn będzie z nami cierpiał, będzie z nami dorastał, będzie z nami wszędzie. Ten Syn, którego Bóg daje, to jest ta bezinteresowność Bożego daru, daru doskonałego. Pomaga nam to też zrozumieć, że naszą odpowiedzią na ten dar powinien być nie tyle ekstatyczny zachwyt nad betlejemską scenerią oraz towarzyszące jej zwyczaje, romantyczne uczucia, lecz przede wszystkim całkowity dar z samego siebie. Dar ten, owszem, należy ofiarować Bogu, ale jak wyjaśnia psalm z dzisiejszej mszy świętej, trzeba go zwrócić ku zranionym na ciele i załamanym na duchu. Takich poranionych ludzi, sercem przepełnionym nie tyle weselem, co smutkiem, nie brak również w święta Bożego Narodzenia, które stereotypowo przyjmuje się za święto powszechnej radości i dobrego samopoczucia. Dlatego właśnie na zakończenie pierwszego tygodnia Adwentu Kościół zachęca nas do medytacji razem z Jezusem, który zaczyna swoją działalność publiczną, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości wśród ludu. Taki jest Jezus. Nikt nie zabrania nam cieszyć się z dnia narodzin Jezusa i wyrażać tej radości we wzruszających liturgiach w czasie w Kościele oraz w czasie i w cieple naszych domostw. Należałoby jednak unikać jednej rzeczy – zagubienia się w romantycznych uciechach w czasie, kiedy, jak pisze Mateusz, tłumy ludzi czują się znękane i porzucone jak owce nie mające pasterza. To jest realność dnia codziennego. I w tę realność naszej sytuacji przychodzi Chrystus. Wobec świata podzielonego, zdezorientowanego, rozbitego od samych fundamentów przez niszczącą moc grzechu, chrześcijanin nawet w Boże Narodzenie nie może być spokojny. Z oczyma utkwionymi w żłóbku, ale z sercem zwróconym ku światu powie, wzorując się na słowach Chrystusa, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Poślij, o Panie, pasterzy, którzy będą mieli uczucia, szczerość, odwagę Twojego Syna Jezusa i zrealizują Jego plany. Tymczasem Betlejem to nie tylko modlitwa. Panuje tu również wielkie poruszenie wśród aniołów, którzy budzą pasterzy drzemiących przy swoich stadach i zapraszają ich, żeby poszli do miasta Dawidowego, bo tam narodził się Zbawiciel dla całego świata. Pasterze powstają ze snu, udają się do Betlejem, gdzie znajdują niemowlę leżące w żłobie. Zobaczyli Jezusa i uwierzyli. Zobaczyć i uwierzyć. Widzieć i wierzyć. W Ewangelii Łukasza taka terminologia oznacza przystąpienie do wiary, która nigdy nie jest statyczna. Mówi Ewangelia, głosić innym, opowiadać, co się widziało i słyszało. To właśnie uczynili pasterze z Betlejem. A my będziemy gorsi? Nie zrozumie nic z istoty rzeczy, kto zajmuje wygodną pozycję przed żłóbkiem jako ktoś obcy, przechodzący tamtędy przypadkiem, choć zdumiony, wręcz zauroczony podniosłą atmosferą. Nie potrafi pojąć, co tam robi tak wielu pasterzy. A są to pasterze, którzy rozumieją to powiedzenie Chrystusa. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wysłannicy nowego świata, który rodzi się wraz z Jezusem i w którym nie ma już czasu na pogrążanie się w półśnie ani miejsca dla tych, co są skąpi wobec Boga. Moi drodzy, jakie są cechy i charakterystyka wszystkich wojowników wiary? Święty Paweł pisze, że to oznacza przede wszystkim walka o wiarę i osiągnięcie życia wiecznego. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, które są marnością, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę i zdobądź życie wieczne. To jest cecha wojownika. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował w swoim życiu przykazanie nieskalane, bo bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo On ukaże się we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny władca, król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, Jemu cześć i moc wiekuista. Życie więc chrześcijanina wymaga nieustannej walki wewnętrznej. Idę walczyć, mawiali mnisi, udając się na modlitwę. Idę walczyć. Musimy wciąż na nowo uczyć się modlić dobrze, modlić się rzeczywiście, patrząc na Boga, a nie tylko na własne dobro. Zadanie głoszenia Ewangelii wymaga od nas też cech rycerskich, zwłaszcza wobec ludzi niewierzących i zainfekowanym niechęcią do Kościoła. Miłość do człowieka wymaga dziś zajęcia zdecydowanego stanowiska w walce cywilizacyjnej o bezdyskusyjne wartości, jak życie nienarodzonych, rodzina. Wiara zawsze wymagała umiejętności łączenia wyrozumiałej łagodności z gotowością na konfrontację z wrogiem, wewnętrznym niepokojem i postawą waleczności. Ludzie wierzący mają chwałę Bożą na ustach, a w rękach obosieczny miecz modlitwy. I to jest przekonujące. Ludzie wierzący mają chwałę Bożą na ustach, ale w rękach obosieczny miecz modlitwy. Nie o to chodzi, żeby kogoś uderzyć, żeby kogoś tam zacząć atakować. Atakuj samego siebie. Zobacz, co u ciebie jest niewygodne, co trzeba wyrugować. Męstwem wykazała się polska pisarka Zofia Kossak-Szczucka, która w trakcie okupacji przemycała ukrytą w bieliźnie komunię świętą dla torturowanych więźniów na Pawiaku. Za tę aktywność gestapo w trakcie przesłuchań wybiło jej niemal wszystkie zęby. Po tym wszystkim została zesłana do obozu w Oświęcimiu. Jedynym językiem, mimo że używamy wielu języków i znamy wiele języków, jedynym językiem, który rozumieją wszyscy ludzie na świecie, jest język miłości. Język miłości. To rozumieją wszyscy. Dlatego my powinniśmy, jako wojownicy Maryi, powinniśmy być bez nienawiści. Poruszeni jedynie miłością Boga i gotowymi dzięki niej na najwyższą ofiarę samych siebie. Nie wolno nam o nich zapominać, ani też przestać się nimi chlubić. Inaczej Kościół stanie się bezpłodny, a chrześcijaństwo mało znane. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wojowników gotowych walczyć i umierać za Chrystusa w świecie, który obojętnieje na Chrystusa. Jest takie opowiadanie Italo Calvino, człowiek, który żył 1923-1985. Jest to opowiadanie o Karolu Wielkim, że robił przegląd swoich rycerzy i polecił jednemu z nich, aby uniósł przyłbicę hełmu. Rycerz zawahał się, ale później wykonał polecenie. Wówczas król zauważył, że hełm jest pusty i w zbroi nie ma nikogo. Nieraz tak wygląda nasze życie. Jest, wszystko jest atrapą, ale zajrzeć do środka, tam nie ma nic. Wówczas król zauważył, że hełm jest pusty, w zbroi nie ma nikogo. Nie dał się jednak zbić z tropu i zapytał rycerza widmo: jak możesz mi służyć, jeżeli nie istniejesz? Na to ten odpowiedział: siłą woli i wiarą w świętą sprawę. Jest to chyba jedno z najbardziej błyskotliwych wystąpień przeciwko postawie osób, które gorliwie zabiegają o świętą sprawę, ale moralnie nie istnieją. Nie ma bowiem nikogo i niczego w zbroi religijnej, jeżeli tak można to powiedzieć, wielu chrześcijan, którzy sądząc, że zachowują swoją wiarę, widzą wrogów wszędzie, ale nie u siebie. Kiedy na końcu opowiadania nieistniejący rycerz uświadamia sobie, że nic nie jest wart i w ogóle się nie liczy, chyba że dla takich samych marzycieli jak on, rozpływa się w powietrzu, pozostawiając na polanie fragmenty swojej zbroi. Ale te fragmenty zbroi zdobywa, znajduje ktoś inny i bierze na siebie. I historia się powtarza. Trzeba nam stać się miłośnikami słowa, tak jak to uczyniła Maryja. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. A święty Paweł poucza nas, chrześcijan, w stylu rycerskim. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, a przepasawszy biodra wasze prawdą, i nakładając pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny w pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski szatana. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Boże Słowo, wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Miłość jest bezbronna, ale o miłość trzeba nieustannie walczyć, zdobywać ją i kształtować siebie, abyśmy nawet w chwili największej próby mogli się modlić z Jezusem. Przebacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią. Uczyńmy więc postanowienie adwentowe, abyśmy poznawali Boga, a poznajemy Go przez te słowa, które do nas wypowiada. To jest droga, idźcie nią. Dlatego dobrze by było, żeby każdy wojownik karmił się codziennie Bożym Słowem, sięgać po Boże Słowo, czytając Nowy Testament, po maleńkich fragmentach, ale czytając nieustannie. Prorok Jeremiasz pisze, ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Boże zastępów. Błogosławiony papież Pius IX mówi tak, dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbije cały świat. No dajcie mi tę armię. Jedno tylko zdrowaś Maryjo, dobrze powiedziane, wstrząsa całym piekłem, święty Jan Wianney. Ci, którzy będą gorliwie modlić się na różańcu, otrzymają wszystko, o co proszą. O co proszą zgodnie z wolą Bożą, bo można też prosić tylko o swoje rzeczy. Nie ma w życiu problemu, którego nie można by rozwiązać za pomocą różańca, święta Łucja z Fatimy. Nie ma takiego problemu. Różaniec to jest jak wulkan zdolny zniszczyć każde zło. Dlatego niech będzie naszym zadaniem, adwentowym postanowieniem, że Słowo Pańskie, którego słuchamy, żebyśmy mogli przyjąć, żeby ono dało wzrost w naszym życiu. Bo widzimy, ile ziaren się marnuje. Niektóre padają na drogę, niektóre między ciernie. Nie dadzą rady tam wydać żadnego owocu. Ale ziarno rzucone w glebę przygotowaną, uprawioną, wydaje owoc wspaniały. 60-krotny, 80-krotny czy 100-krotny. wydaje owoc. Dlatego uczmy się wsłuchiwać w Boże Słowo. Niech Słowo Boże będzie drogowskazem na każdy dzień naszego życia. To jest droga. Idźcie nią. Dlatego teraz, kiedy kończy się pierwszy tydzień Adwentu, jesteśmy wszyscy wezwani do umiłowania Bożego Słowa, do przywdziania Jego hełmu zbawienia, przez który możemy pokonać wszystkie duchy nieczyste. Amen.